O tym się mówi. Gorący temat w Radiu Elka.
Mamy już 16 minut po godzinie 10 w studiu Jarek Adamek i jego gość.
Witam Państwa serdecznie, witam mojego gościa, pani Anna Bryłka, wiceprezes Ruchu Narodowego, dyrektor do spraw europejskich Konfederacji i kandydatka tej partii do Parlamentu Europejskiego, numer jeden na liście.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
A kto ma numer dwa?
Witold Tomczak.
A to były poseł, znam.
Tak, tak, Witold Tomczak z Kępna. Numer 3 Andrzej Kuświk z Kalisza.
Kogoś z Leszna macie na liście?
Nie. Z Leszna samego nie, ale jest Marek Bąkowski z okolic Leszna.
Kościańskie. No, okej.
Okay. Powiedzmy.
Kojarzę człowieka. Dobrze. Proszę Państwa, tak to wygląda, że ledwo nam się skończyły jedne wybory, zaczęły się drugie, samorządowe.
Nawet się nałożyły na siebie, można
tak,
powiedzieć.
Tak, samorządowe się skończyły i zaraz zaczyna się kolejna kampania wyborcza, kampania do Parlamentu Europejskiego. Ja to nazywam, że jest to casting na najlepszą robotę na świecie.
Dlaczego?
40 tysięcy lekką ręką miesięcznie i żadnej odpowiedzialności.
Panie redaktorze, gdybyśmy patrzyli przez ten pryzmat, no to tak można byłoby powiedzieć. Natomiast
pani nie mówi, że pani nie patrzy przez ten pryzmat.
Nie, w żadnym wypadku, w żadnym wypadku.
Ja uważam. Obecnie pani zarabia więcej niż 40 tysięcy miesięcznie?
Panie redaktorze, uważam, że na rynku, oczywiście, nie chcę mówić, ile zarabiam, tak? Natomiast uważam, że są różni politycy i są różni europosłowie. Są tacy, którzy są bardzo aktywni i to zwłaszcza z innych państw członkowskich i tutaj proponuję zwrócić uwagę, jaką siłę oddziaływania może mieć europoseł w Parlamencie Europejskim. Natomiast trzeba przyznać, że niestety reprezentacja polska w Europarlamencie jest stosunkowo słabą reprezentacją i tak to wynagrodzenie być może jest za duże za tą pracę, którą oni wykonują.
No ale nikt im nie zmniejszy.
Nikt im nie zmniejszy, bo to jest pensja ogólnoeuropejska.
No, więc pani idzie do tej roboty i teraz tylko jest jeden malutki problem, trzeba na panią zagłosować.
Panie redaktorze, jeśli ktoś chce poprzeć moją kandydaturę, ma do tego prawo. Ja przedstawiam codziennie, właściwie każdego dnia swój program i w takich programach jak ten dzisiejszy, ale również w innych. Mam dokładnie zarysowany swój plan działania. Kandyduję z Wielkopolski, który nie jest żadnym pierwszym biorącym okręgiem. To trzeba jeszcze też ważne, to jest ważne odnotowania. To nie ma żadnej pewności, że Konfederacja akurat tutaj weźmie mandat. Raczej jest to powiedzmy średnio. Czy to jest, to nie jest,
no nie,
to nie jest żadnym biorącym.
Dzień dobry, żeby tu to
nie, chodzi o to.
Przyjść, jak wie pani, bokser.
Nie w tym rzecz. Jest tak skrojona. Panie redaktorze, jest tak skrojona ordynacja, że w pierwszej kolejności wchodzą najbardziej liczne okręgi, tak? A Wielkopolska do tych okręgów się po prostu nie zalicza. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Ja reprezentuję środowisko polityczne i mój program od kilku lat. I zachęcam naszych słuchaczy, żeby prześledzili moją działalność w ostatnich latach polityczną, polityczno-społeczną, gdzie ja wiele rzeczy krytykowałam, jeśli chodzi o Unię Europejską w momencie ich wprowadzania, czyli Europejski Zielony Ład 2019 rok, Pakiet Fit for 5 2020 rok, nowe zasoby własne 2020-2021 rok. I naprawdę dzisiaj te protesty, masowe protesty rolników w Europie przyznają nam rację, to znaczy my się nie pomyliliśmy, my wykazywaliśmy te błędy, które popełniała Komisja Europejska. Dlaczego nikt tych błędów nie wytknął na poziomie Unii Europejskiej ze strony Polski. No nikt nie wytknął.
No ale także wtedy się pani nie udało wejść do Europarlamentu.
Nikomu z Konfederacji się nie udało i w ogóle Konfederacja nie ma przedstawicieli w Europarlamencie.
A teraz chce mieć.
Mamy nadzieję, o tym wyborcy decydują, czy będzie mieć.
I pani prezes chce być europosłem z Wielkopolski. No więc
tak.
Jeszcze raz pytam, dlaczego na panią
warto głosować?
Słuchacze z ziemi leszczyńskiej powinni zagłosować?
No panie redaktorze, przede wszystkim dlatego, że ja daję gwarancję tego, że będę walczyć o interes Polski, Polaków, a przede wszystkim o dobrobyt Polaków w kontekście realizowanej polityki klimatycznej na poziomie Unii Europejskiej.
Kurczę, od kiedy jeszcze tu siedzę, bo wybory europejskie były później niż zacząłem tu siedzieć, każdy kandydat tak mówił. Będę
każdy
walczyć o interes Polski i Polaków.
Tak, ale to niech każdy z kandydatów, panie redaktorze, mamy tutaj również, będziemy mieć tutaj kandydatów, którzy są europosłami. Proszę sprawdzić, jak głosowali w zakresie polityki klimatycznej. Już tego się nie da wyprzeć, tak? Albo środowiska polityczne, jak głosują w zakresie polityki klimatycznej.
No kto? Jak tu przyjdą, to
jest zawsze, to są zawsze przeciwko. To są zawsze przeciwko.
Pani prezes, szanowna, pytam. Co tak naprawdę jeszcze pani może zrobić? Bo ja rozumiem, pani jest Ruch Narodowy, pani jest Konfederacja, wy jesteście, no powiedzmy, niezbyt entuzjastyczni wobec tych głównych trendów Unii Europejskiej.
My się sprzeciwiamy przede wszystkim federalizacji Unii Europejskiej.
Tak, ale co możecie zrobić?
Na poziomie samego parlamentu?
Co jest... pani, bo poprawki, pani przyjdzie do mnie za poprawki. Lat pięć i powie, no nic nie mogłam, niestety, no chciałam.
Panie redaktorze, to żeby nasi widzowie mieli też wiedzę na ten temat. Parlament Europejski nie ma nawet inicjatywy ustawodawczej, to znaczy on jest jedynym organem Unii Europejskiej wybieranym w sposób demokratyczny i, jako, i nie ma w ogóle inicjatywy ustawodawczej. To jest po prostu paradoks tej sytuacji. Natomiast to, co może zrobić europoseł, no to jest praca w komisjach Parlamentu Europejskiego, zgłaszanie poprawek, tego w ogóle nie ma ze strony polskiej, budowanie też międzynarodowych koalicji na poziomie Parlamentu Europejskiego, zwłaszcza w zakresie pracy we frakcjach. No te frakcje po to się zrzeszają, żeby tutaj współpracować. No i powiem panu redaktorowi szczerze, że gdybyśmy mieli bardziej sprawnych europosłów i taki wcześniejszy system ostrzegania, to być może takie zapisy jak zakaz aut spalinowych, czy dyrektywa EPBD, ta dyrektywa budynkowa wymuszająca remonty na polskich gospodarstwach, no na polskich budynkach generalnie, no może by nie przeszło. To znaczy, może gdyby polscy obywatele dowiedzieli się o tym wszystkim wcześniej, a nie w momencie, kiedy już jest etap końcowy, że mamy ostateczne już głosowanie w parlamencie, zatwierdza Rada Unii Europejskiej, już jest po wszystkim, no to o czym my rozmawiamy? To znaczy, ja mam olbrzymi żal do obecnych europosłów, że o wielu rzeczach po prostu nie informowali. I to wynika albo z naiwności, albo z lenistwa, no albo po prostu z braku wystarczających kompetencji, żeby wyłapywać te rzeczy, tak?
To by znaczyło to, że rzeczywiście jest taki spisek, że tak powiem, lewicowy, który rządzi Europą.
Znaczy ja nie mówię, że jest jakiś spisek, tak? Natomiast chodzi o to, że to jest obowiązkiem, tak? Informować opinię, zadaniem polskich europosłów powinno być informowanie opinii publicznej w Polsce, co się dzieje na poziomie Brukseli.
A nie, no bo na logikę, tak? To,
tak.
Bo to kiedy te przepisy wchodziły, to nawet tak ludzie mówili, nie no okej, wymyślała tam paru wariatów, ekologów. No przecież to nie jest
nie wierzył.
Nikt nie wierzy w to, że elektryczne auta same będą jeździć, bo tu nie ma tylu gniazdek i tak dalej.
I się okazało, że weszło w życie, tak.
I przeszło i właściwie dzisiaj wszyscy tak jakoś ręce rozkładają.
Tak.
Tak się właściwie stało.
Tak. I panie redaktorze, i to jest prawda, to znaczy coś, co jest jakimś absurdalnym pomysłem, było jeszcze kilka lat temu, okazuje się wiążącym prawem. Natomiast jeśli chodzi o auta elektryczne, już widać, że rzeczywistość zweryfikowała te przepisy. Nie stać ludzi na auta elektryczne, są dużo droższe od spalinowych i ma być, i w ogóle zaplanowana jest weryfikacja tych przepisów tego rozporządzenia na 2026 rok. O, i tu jest na przykład
no jest
miejsce dla posłów.
Tak, tu się mleko wylało, przyjęto nawet niedawno całkiem te budynkowe
tak,
historie
tak,
i
tak,
tak
dalej.
I czy coś jeszcze pani, jako europarlamentarzystka, może odkręcić?
No, co będę mogła, to będę próbowała, natomiast...
Ale co wszystkie... pani może? Na dzisiaj,
polityka
może
rolna.
Ludziom uczciwie powiedzieć? Co jeszcze można odkręcić?
Na pewno auto samochodowe 26 rok i polityka rolna, bo jest, widać, że jest duża, duża presja na Komisję Europejską i jest troszeczkę refleksji, troszeczkę, bo nie ma dużych zmian, to są kosmetyczne zmiany, więc trzeba doprowadzić do tego, żeby te zmiany były po prostu realne. Ale generalnie polityka klimatyczna, moim zdaniem pierwsze, zasada jest taka, trzeba wybrać dobrego szefa Komisji Europejskiej i to wybiera Parlament Europejski. I to mogę zagwarantować, że zagłosuję na, jeśli zagłosuję za
nie
którymś
może pani
za...
pani obiecać ludziom, że wybierze pani dobrego szefa Unii
Europejskiej. Nie, ja mówię, że komisji, na kogo ja zagłosuję, tak? Mm-hmm. Na po prostu osobę, która kieruje się zdrowym rozsądkiem, albo zagłosuje przeciw, tak? Bo to tłumaczenie się teraz chociażby PiSu, tak? Bo przecież głosami PiSu przeszła pani Ursula von der Leyen, została szefową Komisji Europejskiej. No, że był wybór między jednym a drugim. No nie do końca tak było. To znaczy Rada Europejska powinna zaproponować kolejnego kandydata, więc trzeba było wybierać do momentu, kiedy będzie najlepszy kandydat, a nie zgadzać się na von der Leyen i dzisiaj mamy po prostu tego konsekwencje.
Żeby odkręcić, to musicie mieć większość w Europarlamencie. Ja wiem, że oczywiście, no, wiedzą państwo, no, Polacy, co tam wiadomo, że nie
Polacy mają
większość.
Tylko 53 teraz, mandaty, jeszcze podzielą.
Natomiast ile ugrupowań, takich jak Konfederacja, jest i czy oni rzeczywiście mogą stworzyć większość? Bo to najczęściej jesteście wrzucani do jednego worka z jakimiś tam neonazistami, skrajną prawicą, jakimiś tam, no brexitowców już nie ma, ale tego typu ugrupowania.
To
tak?
Znaczy tak, w Parlamencie Europejskim no istnieją frakcje, jak tutaj pan redaktor powiedział. Te nasze, które mają powiedzmy zbliżone poglądy, to jest po pierwsze tożsamość i demokracja, a drugi no to jest EKR, czyli ten, który dzisiaj jest akurat PiS, tak? To powiedzmy są takie konserwatywno-narodowe frakcje. Wygląda na to, że ID może być trzecią siłą w Parlamencie Europejskim.
I to jest jeszcze za mało.
Tak, o zdecydowanie za mało. No ale to zależy od europejskiego poparcia, tak? I różnych partii właśnie o takim profilu narodowo-konserwatywnym.
Myśli pani, że Europa skręci tak bardzo w prawo?
Aż tak bardzo nie. Nie sądzę, żeby to się wydarzyło, że aż tak bardzo. Natomiast te protesty rolników i wybory już w niektórych państwach członkowskich pokazały, że jest, że to, co się odwróci, to znaczy najprawdopodobniej Zieloni będą mieć dużo mniejszą reprezentację w Parlamencie Europejskim, a to oni jednak trzymali to wszystko i tam tą politykę klimatyczną jeszcze dokręcali.
Jak mówił Kazimierz Górski, tak się gra, jak przeciwnik pozwala, liczycie na to, że przeciwnik będzie słabszy i że coś ugracie.
Zdecydowanie. No, czyli liczymy, że Zielonych nie będzie, tak?
Pod warunkiem, że wyjdziecie. I teraz jest jeszcze jeden, już ostatni, bo nie mamy czasu, problem. Nieszczęsnej Konfederacji, gdzie w kampanii wyborczej idzie wam świetnie, a jak przychodzi co do czego w wyborach, to jest słabo. Jest dobrze, ludzie was popierają, macie kilkanaście procent, po czym wchodzi Grzegorz Braun cały na biało i jest 3.
Ja nie wierzę, panie redaktorze, w żadne te sondaże faktycznie przed tymi wyborami sejmowymi.
Ja też nie mówię o sondażach, ja mówię o wyniku wyborów.
Tak, no ale to było nakręcone sondażami, które były i nawet 10-15%. Natomiast ja zawsze bardzo krytycznie podchodzę do tych wszystkich sondaży i to, co jest ciekawe w wyborach do Parlamentu Europejskiego, one mają bardzo, bardzo niską frekwencję. I tutaj na pewno zachęcam słuchaczy do tego, żeby zmobilizować się i wyjść tego 9 czerwca i zagłosować, dlatego że to nie są zbyt popularne wybory w Polsce. Większość Polaków nie interesuje tym, co się dzieje na poziomie Unii Europejskiej. Myśli też, że ich to nie dotyczy, a dotyczy ich to naprawdę w bardzo dużym zakresie i coraz bardziej. Tak?
I wielu Polaków, którzy myślą, a może zagłosuję na Konfederację, powie, a i tak im się nie uda, więc głos stracony, to zagłosuję na PiS.
Coś w tym jest, natomiast zachęcam słuchaczy do tego, żeby sprawdzili po prostu wiarygodność PiSu. Co mówił 5 lat temu, 4 lata temu, 3 lata temu, a co mówi dzisiaj? To znaczy dzisiaj jest przeciwnikiem Europejskiego Zielonego Ładu, no to warto przypomnieć PiSowi, że i w 2019 roku zgodził się na Europejski Zielony Ład i w 2020 roku zgodził się na Fit for 55, a my dzisiaj te konsekwencje tych decyzji właśnie, gdzie było prawo weta, ponosimy.
A wy jesteście konsekwentni i mówiliście, wychodzimy z Unii Europejskiej i mówicie, wychodzimy z Unii Europejskiej.
My mamy krytyczny stosunek, realistyczny stosunek do Unii Europejskiej. Uważamy, że trzeba być gotowym na każdy scenariusz, również na scenariusz opuszczenia Unii Europejskiej. I co więcej, musimy być gotowi również na scenariusz dezintegracji Unii Europejskiej. Kilka dni temu...
Sen Korwina Mikkego odwieczny.
Kilka dni temu prezydent Macron miał swoje wystąpienie na Sorbonie, takie co jakiś czas przywoływane. I on tam wyraźnie zaznaczył, że jest francusko-niemiecka zgoda do tego, żeby chociażby zlikwidować prawo weta w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. No to jasno pokazuje, w jakim kierunku zmierza Unia Europejska i że takie państwo jak Polska będzie coraz bardziej marginalizowane, jeśli chodzi o jakiekolwiek decyzje na poziomie Unii.
Pani Anna Bryłka, kandydat Konfederacji z Wielkopolski do Parlamentu Europejskiego. Dziękuję bardzo.
O tym się mówi. Gorący temat w Radiu LK.